Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy program interwencyjny po stronie prawdy. Witam się z Państwem.
Adam Ślusarski.
Gabriela Schroeder.
Znajdujemy się w Wielkim Rychnowie, gmina Kowalewo-Pomorskie. Chcemy mówić o inwestycjach przemysłowych na obszarach wiejskich. Jakie są z tego szanse dla społeczności lokalnej, ale jakie również mogą być zagrożenia. Mieszkańcy proszą nas o to, aby zwrócić uwagę na zagrożenia ekologiczne, które są związane z działalnością firmy, która jest za nami. Rozmawialiśmy z właścicielem firmy i synem, zapraszaliśmy na ten program. Jeszcze dzisiaj pan mówił, że ktoś do nas przyjdzie. No, jak na razie jeszcze nie ma, czekamy. Być może się pojawi. Zapraszamy Państwa, by poznać ten ciekawy aspekt, ponieważ po bardzo wielu miejscach naszej ojczyzny są różnego rodzaju inwestycje. Chcemy tych inwestycji, ponieważ chcemy, aby nasza Polska się rozwijała, ale czasami są również problemy z tego typu inwestycjami. Jakie? Zapraszamy, by je poznać. Naszym pierwszym rozmówcą jest pan Zbigniew Musiał, mieszkaniec Wielkiego Rychnowa. Witam serdecznie. Panie Zbigniewie, jest problem, który podnosicie. Jaki to problem?
No, problem dotyczy głównie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w rowie przez firmę Konkret i rozbudowy i uciążliwego zapachu od tej firmy.
Jest rów, tam płynie woda, ale obawiacie się, że nie tylko woda, macie na to również materiały swoje własne, które to stwierdzają. Są również wyniki pewnych instytucji, które to stwierdzają. Firma chce nadal się rozbudowywać, ale wy już mówicie, że nie macie zaufania, bo tak rozumiem wasze postulaty.
Tak, walczymy z tą firmą odnośnie rowu i tego, krótko mówiąc, smrodu od 10 ponad lat. I nic z tym się nie dzieje. Wszystkie instytucje odpowiedzialne za tą sytuację oddalają sprawę poprzez nieuznawanie stron, wydawanie decyzji, umarzanie decyzji. No i nie możemy sobie z nimi poradzić. Rów jest zniszczony, są wydawane decyzje, później są umarzane. Musimy walczyć w sądach, wszystko trwa latami.
Panie Zbigniewie, z tej analizy sytuacji, jaka ona tutaj jest, kto może się poczuć bezpośrednio dotknięty lub powinien się tym zainteresować? Mieszkańcy jakich obszarów? Skąd, gdzie woda, która tutaj jest zanieczyszczona albo nie? O tym w następnej części naszego programu. Ale gdzie ona płynie? Kto z niej korzysta?
Woda z tego obszaru wpływa bezpośrednio do Strugi Rychnowskiej, następnie do Drwęcy i do Wisły. I oddziaływanie tej firmy jest na pola uprawne, czyli na rów melioracyjny, na Strugę Rychnowską, na Drwęce.
Panie Zbigniewie, wiemy, że gdzieś te odcieki, jak to różnie to można nazwać, myślę, że właściciel, gdyby tu był, lepiej by o tym powiedział, gdzieś one muszą być w jakiś sposób utylizowane. Czy coś wam wiadomo, co się z nimi dzieje?
No, na dzień dzisiejszy firma, właściciel twierdzi, że posiada oczyszczalnię 10-krotnie większą od Kowalewo-Pomorskiego i wszystkie ścieki oczyszcza.
Tutaj, u siebie?
Tak, u siebie. Tak twierdził, że posiada oczyszczalnię 10-krotnie ma większy przerób jak gmina Kowalewo-Pomorskie.
Mówił pan wcześniej tutaj na spotkaniu o tym, że był taki pomysł, taki czas, gdzie te ścieki były odsyłane do lokalnych oczyszczalni ścieków w Kowalewie i chyba w Papowie. Jak coś więcej na ten temat?
No, kilka lat temu firma spuszczała bezpośrednio ścieki przemysłowe do rowu. Były powiadomione wszystkie służby. Zasypaliśmy rów, zatrzymaliśmy ten przepływ tego rowu. I z firmy zostały wywożone ścieki. Oczywiście firma podłączyła się do istniejącej kanalizacji, ale widocznie te oczyszczalnie okoliczne i oczyszczalnia w Kowalewie Pomorskim nie jest w stanie przerobić tych ścieków. I został chyba wydany zakaz dowożenia i w tej chwili firma wywozi ścieki na oczyszczalnię do Torunia.
Rozumiem. Z różnych tutaj pism różnej prasy lokalnej, pan właściciel tłumaczy się, że to nie są ścieki przemysłowe, tylko są to roztopy wiosenne, czy też deszcz spadnie, więc gdzieś ta woda musi ujść. Jak by pan na to odpowiedział?
No, badania WIOŚ-u potwierdzają, że w poprzednich latach do rowu melioracyjnego były odprowadzane bezpośrednio ścieki przemysłowe, który potwierdza też to operat biegłego sądowego, który twierdzi, że rów na odcinku 2 km jest skażony. Jeżeli firma nie zaprzestanie oddziaływania na rów, zostanie skażona struga i drwęca.
Jakie zanieczyszczenia zostały wykazane?
No, WIOŚ i RDOŚ wykazały, że glin w rowie przekracza 4400 razy normę zbadaną w wodach polskich, w rzekach. Do tego są ścieki bytowe, ścieki przemysłowe.
Skąd ten glin mógł się tu wziąć?
Firma używa siarczanu glinu do oczyszczania, do uzdatniania wody. I zawraca ją prawdopodobnie w systemie czy mycia tych folii do przerobu.
Rozumiem, dziękuję. Wrócimy do rozmowy. Pan Zbigniew Musiał. Proszę Państwa, jak mówimy, no, nie ma na razie tu z nami jeszcze właściciela. Mamy nadzieję, że dotrze, więc te informacje będą również też pełne i bardziej obiektywne. Na tę chwilę mieszkańcy wyrażają swoje nieufność wobec właściciela i wobec tego, że chce rozbudowywać swój zakład. Jak to się potoczy, tego nie wiemy, ale myślę, że warto zostać z nami, by poznać kolejne aspekty tej sprawy, które również pomogą być może i nam kiedyś do wypracowania takiego modelu współpracy lokalnej społeczności również z przedsiębiorstwem. Zapraszamy.
Pan Zdzisław Czarnomski, sołtys sołectwa Wielkie Rychnowo, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie sołtysie, tak słysząc tutaj przed programem, rozmawialiśmy o tym, że problemy z tą firmą ciągną się już jakby od kilku lat. Teraz pojawiły się plany rozbudowy tego zakładu, która budzi wśród mieszkańców kontrowersje. Pan jako sołtys na pewno też tutaj rozmawia z mieszkańcami. Czego tak naprawdę się obawiacie i dlaczego nie chcecie tej rozbudowy?
Może nie tyle kontrowersje, co duże obawy i duży lęk. Dzisiaj stoimy zakładem z tyłu. Właściciel był powiadomiony, że państwo przyjadą i nie mamy pomiaru, żadnego urządzenia do pomiaru zapachu, ale państwo, jak sądzę, to potwierdzą. Jest piękny, wiosenny zapach niosący się z pól. Są to tereny wiejskie i mielibyśmy wielkie, pobożne życzenie, żeby tak zostało. A wyrósł nam wielki gigant chemiczny, który wystąpił o warunki, zmianę warunków zabudowy i żeby tereny, na które stoimy, o te tereny powiększyć swój zakład. Odór, który się tu wydobywa cyklicznie, ja nie potrafię określić w jakich godzinach, bo to bardzo różnie to bywa. Właściciel twierdzi, że ten odór pochodzi ze składowanego surowca, co jest absolutnie nieprawdą, bo w tej chwili też by się wydobywał. Natomiast uważam, że to jest odór pochodzący z procesów produkcyjnych, które się odbywają na terenie zakładu. I w ubiegłym roku, we wrześniu, odbyło się pierwsze spotkanie mające charakter konsultacji społecznych i właściciel, prezes tejże firmy stwierdzał wtedy, że nie zamierza tutaj prowadzić na tym terenie żadnej produkcji, będzie jedynie parking. Będzie zbiornik zamknięty do wody, ponieważ zamierza wodę używać w cyklu zamkniętym i magazyn płaski.
I to byłoby dla was do przyjęcia?
To by było do przyjęcia, natomiast wyrósł problem, bo w tej chwili właściciel wyraźnie stwierdza, że zamierza prowadzić tu produkcję folii, co kłóci się z pierwotnym stwierdzeniem, które składał. Na ostatnim spotkaniu, które się odbyło w Rychnowie, stwierdzał, że tak naprawdę, jeśli chodzi o parking, to ma tutaj ziemię kawałek dalej i parking może być tam. A więc na tą chwilę zupełnie nie mamy żadnej wiary, co tu będzie, bo my nie wiemy, co tu będzie. I co Zbigniew tutaj mówił na początku, zlewnia rzeki Drwęcy, tam jest ujęcie wody pitnej dla Torunia. Zaraz za nami jest ujęcie wody pitnej dla gminy Kowalewo-Pomorskie. I dalsza rozbudowa zakładu, aczkolwiek prezes ma takie ambicje. Ja na tym spotkaniu, które się ostatnio odbyło, stwierdziłem, że w takim razie, jeśli zakład się chce rozbudowywać, to ja mam świetny pomysł na życie. Ja wybuduję potężną chlewnię na kilka tysięcy sztuk za zabudowaniem prezesa i zobaczymy, czy wtedy ten odór będzie mu śmierdział. Ja nie widzę zabudowań prezesa, żeby on w ramach solidarności z nami, ze wsią, wybudował się tutaj mieszkał vis-a-vis zakładu i delektował się zapachem, który wytwarza. Ponieważ mieszka gdzie indziej, a więc nas ma serdecznie gdzieś.
Czy to jest na tyle uciążliwy zapach, że utrudnia jakoś państwu funkcjonowanie tutaj?
To by musiała pani zapytać mieszkańców, oni tu są w tych bardzo blisko, którzy mieszkają. I mieszkanie w pobliżu tego zakładu to jest horror. Tutaj latem można zapomnieć o wieczorach grillowych, bo odór, który się wydobywa, zmusza do zamknięcia się w domach i unikania przebywania na zewnątrz.
Ja może podejdę do mieszkańców. Panie są tutaj mieszkankami, tak? Proszę powiedzieć, jak to wygląda na co dzień? Czy rzeczywiście jest to taka uciążliwość, która państwu bardzo przeszkadza?
Tak, przeszkadza nam to i to bardzo. Zwłaszcza wieczorem, gdy nie możemy, idąc spać, jest upał, otworzyć okien na przykład, bo zapach, odór w zasadzie przedostaje się do domu. Także pozostanie nam jedynie zamknięcie okien, drzwi, wszystkiego szczelnie, ewentualnie jak ktoś ma włączenie klimatyzacji. Poza tym no, odpadają również spacery, jazda rowerem, bo przejazd tutaj w upalne dni rowerem obok tą drogą to naprawdę jest straszny odór latem. Nie wiem, prawdopodobnie wynika to z tego, że hale produkcyjne są otwarte, nie wiemy co, no ale fakt, że w upalne, gorące dni jest to. I widać, że ten zakład, ja akurat mieszkam tak, że widzę ze swojej sypialni ten zakład bardzo oświetlony. W tej był kiedyś bardzo. W związku, teraz jest znacznie mniej oświetlony już. W nocy. Mnie to przeszkadzało pewnie i zwierzętom i wszystkim. Jakieś miało to oddziaływanie na to i widać, że ostatnio się bardzo rozbudował. No, mieszkam w jakiejś odległości, kilometr może, może nawet nie, więc widzę te wysokie silosy. Mój widok z okna, kiedyś to były pola, przestrzeń. W tej chwili mam taki widok z okna, że silosy, hale produkcyjne, wieczorem jest oświetlone. Ktoś tam się posadził jakieś drzewa i czekam, kiedy te drzewa wyrosną i zasłonią mi to.
Pojawiły się teraz nowe pomysły, plany rozbudowy. Jak pani na to patrzy jako mieszkanka?
Patrzę z niedowierzaniem. Z tego i jest, nie mam zaufania do tego człowieka, ponieważ bardzo często tak się dzieje, że buduje się biurowiec czy magazyn, a z tego powstaje hala produkcyjna. I tak naprawdę w tej chwili ten projekt przewiduje tą wysokość budynków 18 metrów, poza wyjątkiem kominów i przewodów wentylacyjnych. Więc ja tak sobie może trochę ironicznie, złośliwie powiem, że możemy mieć tu las kominów. Chociaż nie sądzę, żeby ktoś budował las kominów.
Dziękuję pani bardzo. Szanowni państwo, był to głos mieszkańców, do których na pewno jeszcze powrócimy w trakcie naszego programu. Teraz krótka przerwa i zapraszamy na kolejną rozmowę.
Pan Piotr Sęk, radny gminy Kowalewo-Pomorskie. Panie radny, na sesji Rady Miasta uchwalacie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i tutaj z tego co wiem, również właściciel was prosił o to, abyście taki plan uchwalili. Jak się to przedstawia? Będzie ten plan, nie będzie?
Czyli mamy pewne obawy i te obawy się teraz, powiem szczerze, potwierdzają, bo pan Trejderowski, prezes tej firmy, ze spotkania na spotkanie przedstawia inne wizje tego rozwoju, bo najpierw, tak tutaj sołtys początkowo powiedział, parking, zbiornik na wodę, nie ma problemu, bo to jest bardzo duże zagrożenie pożarowe tutaj. Parking, jego tiry, tu, które dostarczają towar, stoją na drodze, na zakazie zatrzymywania i postoju. Ignorowane te zdarzenia są przez policję, która przejeżdża, w ogóle nie reaguje na to. I to spotkanie, pan Trejderowski, mówię, ma inną wizję. Ostatnio zapowiedział, że chce budować tu, otworzyć produkcję. Za chwilę powiedział, że on nie będzie tu produkował, tylko na starej części zakładu, jak nie uchwalimy tego planu, otworzy produkcję. I po prostu mamy taki brak zaufania do tego pana. Kolega z radnych ostatnio na sesji przedstawił informację, że pan Trejderowski utracił pozwolenie prawnowodne i to jest wyrok Sądu Najwyższego, to po tygodniu dostał pozew, już pismo przedsądowe, który ma, nawołuje go do tego, żeby jakieś tam go przepraszał i za przeproszeniem odszczekał to, co tam powiedział. My jako tutaj mieszkańcy, jako radny z Wielkiego Rychnowa i okolic, nie wiemy dokładnie, czy nam ten zakład zagraża, bo instytucje odpowiedzialne za to, RDOŚ-ie, WIOŚ-ie, nawet gmina, referat ochrony środowiska, nie wiedzą, co tu się dzieje. Nie mają dostępu do akt, gmina na przykład. RDOŚ dokumentację przetrzymuje tak długo, tu pana Zbyszka nie ma żadnej odpowiedzi, przez półtora roku podobno. Jeśli będziemy mieli pewność, że tutaj te zanieczyszczenia, które w tym rowie zalegają, nie grożą tutaj naszemu środowisku, to wtedy będziemy może dyskutować nad planem zagospodarowania przestrzennego, a w tej sytuacji nie będziemy podnosić ręki za czymś, czego nie jesteśmy pewni, że nie będzie nam szkodziło.
Panie radny, taka informacja tutaj padła, bo z jednej strony przed zakładem, z drugiej strony jest taki bardzo duży baner informujący, że ta firma nie zamierzała i nie zamierza budować spalarni. A to skąd się wziął ten w ogóle pomysł, że firma chce budować spalarnię?
Powiem szczerze, przy opracowywaniu tego pierwotnego planu zagospodarowania przestrzennego, to jeszcze w tamtej kadencji, pan Trejderowski gwarantował, że nie chce budować spalarni, ale warunki zabudowy, które by uniemożliwiały to, bardzo mu były nie na rękę. I kiedyś w jakiejś wypowiedzi było takie przedwyborcze spotkanie tutaj i był zaproszony pan minister Ardanowski. I pan Trejderowski się wtedy wypowiadał, że on nie chce żadnej spalarni budować, bo to są za duże pieniądze. I między słowami można było wyczytać, między zdaniami, że on chce tylko utylizować swoje odpady, nie jakieś na skalę przemysłową zwozić z zewnątrz. Na dzień dzisiejszy widzimy tiry, jeden tir za drugim, podobno 16 dziennie chyba przywozi tych tirów. Pan Trejderowski twierdzi, że to nie są odpady, tylko jest surowiec, ale jak się jedzie i za takim tirem się stoi, to pierwsze rzecz, że każdy jest oznakowany jako odpady, identyfikacja, specyfikacja ma odpadów, raczej to nie był surowiec.
Takie pytanie, no to dobrze byłoby, aby właściciel odpowiedział, ale może w pytaniu jakoś też się znajdzie odpowiedź, bo skoro są tu przywożony jest ten surowiec, z którego ma być odzyskiwane również jakieś substraty użytkowe i z tego, co zdążyłem się zorientować, uda się z tego odzyskać coś tam ponad 30%, to pytanie, co z resztą? Ta reszta miałaby być właśnie, wychodzi z tego, że spalona tutaj. A skoro są to ta reszta i ten cały wsad nie pochodzi tylko z domu tego pana, tylko z całej okolicy, no to pytanie, czy jest to wtedy spalarnia przemysłowa, czy nie przemysłowa? Bo można powiedzieć, że jak to traktować w kategoriach prawnych?
Na ogólnodostępną taką spalarnię przemysłową, no to sam się wypowiadał, że to jest koszt 1 miliarda złotych, na to go nie stać, ale może chce pobudować taką przydomową, no, na mniejszą skalę, nie wiemy o tym. Pan burmistrz nas informował, że przed świętami miał zaszczyt poznać pana Trejderowskiego, wpadł do niego do gabinetu i też sugerował, że on nie chce nic z zewnątrz zwozić, tylko swoje utylizować. Dlatego my nie wiemy do końca naprawdę, jakie ten pan ma plany.
Tylko, panie radny, swoje to pytanie, czy z domu? No bo ma zakład, który tutaj to przetwarza.
Nie, no, chodzi o to, że... To powtórzę pana traderskiego słowa, żebym jutro nie miał też czasem pozwu jakiegoś, bo to mamy takie obawy. Sam powiedział na spotkaniu, że odzysku z tego, tak pan redaktor mówił, ma 30% tylko. No to te 70% się pozbywa gdzieś i stwierdził, że on wywozi to do Torunia i jest to dla niego bardzo drogie. I to widać, te 70% by chciał tutaj utylizować, ale w jaki sposób, czy... spalać, czy paszę dla krów z tego robić, nie mam pojęcia. Bo on twierdzi, że to jest bardzo ekologiczna jego produkcja.
Rozumiem, dziękuję. Mówił pan Piotr Sęk, radny gminy Kowalewo Pomorskie. Ponawiamy pytanie, jak to połączyć z jednej strony rozwój gospodarczy i to, aby człowiek, spółka mogła się rozwijać, ale z drugiej strony, żeby mieszkańcy okoliczni na tym cierpieli. Czy mieszkańcy okoliczni mają tutaj coś do powiedzenia w świetle prawa? I z tym ponownie zwrócę się do pana Zbigniewa Musiała. Panie Zbigniewie, jak to jest z tą kwestią tak zwanych, w prawie się mówi, oboczników? Osoby, które mogą składać jako osoby zainteresowane, będące podmiotem prawa, bo z tego co wiem, jest tutaj kawał ziemi wydzielony i tak naprawdę ktoś inny jest właścicielem tego i on już tu nie ma żadnych problemów z tym.
W postępowaniach rozbudowy tego zakładu nie ma w ogóle stron postępowania.
Jak to się stało, że nie ma stron postępowania? Czyli no to meteoryt jak spada, to nie pyta nikogo.
No, według urzędu gminy, który wydaje warunki zabudowy, szosa jest już, powiedzmy, oddziela te strony w postępowaniu. Do tego działki są podzielone. Pan Trejderowski podzielił działki na mniejsze, tak jak dopływa zostały. Ponadto prawdopodobnie dookoła jest wyznaczona strefa dwumetrowa i to jest ta strefa, powiedzmy, strony.
Czyli tu nikt nie może przed sądem powiedzieć, że jest stroną postępowania.
Nie, w tej chwili w rozbudowie tego zakładu do tej pory nie było żadnych stron postępowania. Nikt nie dostał powiadomienia, zakład się rozbudowuje na własną rękę. Nie ma mieszkańca będącego stroną w rozbudowie.
A jak to jest możliwe, jak tutaj z tego zakładu widzimy, no, zasięgu wzroku, budynki, wieś stoi?
No, trzeba by się spytać urzędu. I jak to prawo działa w tym urzędzie. Bo całe szczęście, że mamy zmianę burmistrza. Poprzedni burmistrz nie uznawał żadnych stron. Obecny burmistrz wypowiedział się, że on będzie się liczył z każdym głosem każdego mieszkańca. Dopóki będą sprzeciwy odnośnie przekształcenia tego terenu, on nie wyda żadnej decyzji. A pan Trejderowski na ostatnim spotkaniu, które odbyło się konsultacje społeczne w Wielkim Rychnowie, twierdził, że on z burmistrzem poprzednim był już umówiony, poczynił w tej kwestii inwestycje, no i wnioski, które były zebrane odnośnie konsultacji społecznych do tamtego poprzedniego planu, w ogóle ich nie uznał poprzedni burmistrz. One były nieadekwatne do tej sytuacji i odrzucił wszystkie wnioski. 500 wniosków zebranych poprzedni burmistrz odrzucił. A pan Trejderowski dalej twierdzi, że był, publicznie twierdził, że był umówiony z burmistrzem. Na poprzedniego burmistrza się w ogóle społeczeństwo nie liczyło.
W sensie umówiony to znaczy się, że no prawnie dopełnił tych warunków konsultacji i tak dalej, tak, że tutaj poczynił. Mieszkańcy zdecydowali, że zmieniają burmistrza na kogoś innego. Pewne procedury prawne muszą być, nadal muszą mieć pewną ciągłość. Ale widzę tutaj nawet, że jest duży opór co do tej rozbudowy i co do działalności tego zakładu.
No, bo obecny burmistrz przywrócił wszystkie wnioski zebrane odnośnie konsultacji społecznych i zmieniony został plan, obniżona została wysokość budynków, a kominy zostały pozostawione bez limitu wysokości. No i musimy dalej walczyć z sytuacją, jaka jest.
Dziękuję. Mówił pan Zbigniew Musiał, mieszkaniec Wielkiego Rychnowa. Proszę państwa, w tej sprawie, jak w bardzo wielu innych, zawsze jest tak zwana kaskada tych różnego rodzaju instytucji i urzędów i o tym, jak mieszkańcy musieli przez to przejść również w dalszej części naszego programu i warto będzie tego również wysłuchać, by móc z tego również wyciągnąć wnioski dla siebie na przyszłość.
Powracamy do rozmowy z panem Zdzisławem Czarnomskim, sołtysem sołectwa Wielkie Rychnowo. Panie sołtysie, mówiliśmy o tym, że odbyły się konsultacje społeczne. Też teraz wznowiona dyskusja publiczna w związku z planem zagospodarowania przestrzennego. Chciałabym spytać, jak wy jako mieszkańcy jesteście traktowani na tych spotkaniach? Czy chodzi mi o informacje, jakie są przekazywane?
To znaczy, ja powiem w ten sposób, że są deklaracje dobrej woli z obydwu stron, żeby ten trudny dla nas problem rozwiązać. Natomiast to spotkanie, które się odbyło w Rychnowie, nie napawa optymizmem. Dyrektor handlowy firmy, na tle której stoimy, twierdził, że zna specyfikę funkcjonowania tychże zakładów i że ten zakład w jego opinii i tak śmierdzi niewiele i w związku z tym powinniśmy być szczęśliwi, bo inne zakłady są bardziej uciążliwe. Księgowa firmy stwierdziła, że jeżeli nie podoba nam się ta sytuacja, to mogliśmy się tu nie budować. Stwierdzam, że moja rodzina mieszka tu od 100 lat. Myśmy tu byli dużo wcześniej i taki stosunek ze strony firmy do nas jest zwykłą bezczelnością i lekceważeniem społeczności, wśród której ci państwo prowadzą swój biznes. Tak jak powiedziałem, ten biznes jest dla nas bardzo uciążliwy. Stwierdzanie, że on się poprawi, jeżeli zakład się rozbuduje, jest bardzo wątpliwy, bo jeżeli coś się powiększa, to się po prostu staje coraz bardziej uciążliwe. I firmy tego typu powinny znajdować się na odludziu, nie w miejscu, gdzie w najbliższym otoczeniu mieszka 2000 mieszkańców. I lekceważenie głosów tychże mieszkańców na uciążliwość tej firmy, no, pozostawiam bez komentarza, bo tego skomentować zwyczajnie się nie da. Co do dobrej woli, będziemy dalej pracować, żeby ten problem rozwiązać. Natomiast wiara co do planów tej firmy, no, jest u nas bardzo wątpliwa, bo nie wierzymy szefowi firmy, prezesowi, chociaż tak naprawdę nie wiemy, jaki kapitał stoi za tą firmą, ponieważ prezes stwierdza, że on ma kapitał mniejszościowy, także nie wiem, czyj kapitał jest tutaj zainwestowany.
Panie sołtysie, problem jest poważny, bo tak jak mówiliśmy, no, są te uciążliwości dla mieszkańców, ale też wpływ na środowisko. Czego się obawiacie, jeżeli chodzi o ten niekorzystny wpływ?
No, ja powiem, że tutaj słyszymy ten głos niewydolności instytucji, które powinny pełnić nad tym pieczę. Ja nie mam wiedzy co do szkodliwości tego odoru. Wiem, że moje życie jest jedno i nie wiem, o ile ono będzie skrócone ze względu na powietrze, które muszę wdychać, ponieważ firma Konkret chce prowadzić biznes, chce zarabiać coraz więcej. Nie wiem, jaki jest skład tych toksyn w rowie, bo nie wiem. Jest to sprawa, która wlecze się dziesięciolecia i jest to przerażające, że firmy, które powinny mnie chronić, są bardzo wydolne w stosunku do pojedynczego obywatela. Jeżeli ja bym zadzwonił, że pani pali plastikiem, to nad pani kominem pojawi się dron i to skontroluje. A więc czemu w tej sytuacji firmy są tak niewydolne, żywego pojęcia nie mam. Musimy sobie znaleźć na to wszyscy odpowiedź.
A jako mieszkańcy reagowaliście już niejednokrotnie.
Tak, no, te monity były niejednokrotne. Ta sprawa wlecze się od dziesięciolecia, tak już w tym bardziej ostrym wydaniu i tak naprawdę nic z tego nie wynika, bo nic. A co do dalszej rozbudowy, to jest to, co jak mantra się powtarza w tym spotkaniu i w każdym innym, my się boimy rozbudowy tego zakładu.
Dziękuję bardzo. Czy te obawy mieszkańców są uzasadnione? O tym w dalszej części programu. Zostańcie Państwo z nami.
Wracamy do tematu tych prawnych potyczek, ale zanim jeszcze o tych prawnych potyczkach, to również przyroda mówi o tym, że coś się dzieje niedobrego i o tym ponownie z panem Zbigniewem musiałem. Panie Zbigniewie, jak tutaj jest u was z pszczołami?
No, z pszczołami jest problem. Kolega tutaj blisko zakładu hoduje pszczoły. Próbował hodować od kilku lat pszczoły, ale nic mu z tego nie wychodziło. Po prostu nie dochował się ani słoika miodu w sąsiedztwie zakładu. I niby nie ma oddziaływania, ten zakład nie oddziałuje za swoje granice, ale pszczoły chyba najbardziej to czują. Nie, po prostu nie ma możliwości wyhodowania pszczoły. Ule stoją do dzisiaj puste. Miał cały czas problemy. Oczywiście ta sama sytuacja dotyczy, tutaj jest kolega, który miał problemy z rybami, ma stawy hodowlane, też na strudze rychnowskiej, oddalonej stąd powiedzmy o 3-4 km strugą nawet. I też miał problemy w poprzednich latach z rybami.
No, tu możemy powiedzieć, że albo nieumiejętny pszczelarz, albo rybak, tak? Różnie może być, ale to jest też element, który na pewno należałoby tutaj zbadać, tym bardziej, że instytucje stwierdziły te przekroczenia tych norm tutaj w tym rowie. Panie Zbigniewie, ta wasza batalia prawna z instytucjami, może powiedz mi, od czego się zaczęło? Bo był alarm mieszkańców, wezwanie straży pożarnych, różnych instytucji, że tu się coś bardzo złego dzieje, no ale no właśnie, jak się to skończyło?
Od 2008 roku firma spuszczała bezpośrednio do rowu ścieki przemysłowe. Toczyły się postępowania w 2010 roku.
Oczywiście mówimy, że firma twierdzi, że to nie przemysłowe.
Tak, firma twierdzi, że to są głównie ścieki z pól, azotów, takich tam rzeczy. Wszystko zawsze obwinia rolnika. Smrodem też obwinia rolników okolicznych. I została wydana decyzja w 2010 roku, że firma miała ten rów wyczyścić. Wodę i grunt w rowie miała przeprowadzić, przywrócić do stanu poprzedniego.
Czyli urząd stwierdził, że są przekroczone te normy, tak, i nakazał pewne instytucje, pewne poczynania firmie, aby dokonała, oraz zwrócił się do sądu o ukaranie.
Tak. Była wydana prawomocna decyzja. Decyzja, pisałem kilkukrotnie o egzekucję tej decyzji. Decyzja, RDOŚ odpisywał, że firma złożyła do nich wyjaśnienia, że rów został wyczyszczony, rów nie został wyczyszczony. W 2012 roku ponownie ścieki płynęły, ale wtedy już tak nie było opadów, bardzo śmierdziało z tego rowu. Zbieraliśmy kamienie na polu, żeśmy zatrzymali przepływ w tym rowie. Zawiadomiliśmy wszystkie służby, jakie tylko istnieją. W wyniku tego znowu było postępowanie, firma została skierowana do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu o ukaranie. Sprawa trafiła do RDOŚ-u. RDOŚ wydał znowu decyzję następną na temat wyczyszczenia tego rowu. Decyzja została wydana tylko na 200 metrów wyczyszczenia tego rowu. Oczywiście napisałem, bo rów ma do ujścia do Strugi Rychnowskiej 2200 metrów. Pisałem do RDOŚ-u odwołanie od tej decyzji, że rów ma 2200 metrów. Dostałem odpowiedź, że badania mają tylko do 200 metrów. No oczywiście w tym samym czasie blisko dostałem odpowiedź z WIOŚ-u. Okazuje się, że WIOŚ ma badania poniżej 2200 metrów. No i tak z tą sprawą walczymy do dnia dzisiejszego. Oczywiście decyzję regionalny dyrektor ochrony środowiska umorzył tą wydaną na te 200 metrów. Napisałem odwołanie do głównego dyrektora ochrony środowiska w Warszawie, odrzucił. Oczywiście z głównym dyrektorem ochrony środowiska w Warszawie wygrałem sprawę, że jestem stroną, bo nie uznawano mnie w ogóle stroną. Tu jest największy problem, że żadna instytucja nie uznaje stron postępowania. Tu jest tylko RDOŚ, WIOŚ i firma Konkret. Nie ma stron. Wygrałem z głównym dyrektorem ochrony środowiska w Warszawie. Główny dyrektor ochrony środowiska wystąpił o kasację wyroku, którą też przegrał. Sprawa wróciła w 2017 roku do RDOŚ-u, do Bydgoszczy i leży tam do dzisiaj. I jest cicho.
No to dużo w tym momencie wyjaśnia. Panie Zbigniewie, wróćmy do tych zanieczyszczeń, bo to jest coś, co no, zostało wypuszczone. Można powiedzieć, no, skąd się wzięło, to już niech sądy o tym wyrokują, ale instytucje stwierdziły tyle a tyle glinu, tyle a tyle ołowiu, tyle a tyle innych tych tutaj rzeczy. To co się z tym teraz dzieje? Bo czy to przenika do wód podskórnych, czy też to zostało, nie wiem, w jakiś sposób zrekultywowane, przywrócone do natury, zabezpieczone?
Od 2008 roku rów jest nieczyszczony, wszystko zalega w rowie, wsiąka do wód podziemnych. No i wioś stwierdził, że glin w rowie przekracza 4420 chyba 3 razy normę, tą zbadaną w rzekach polskich. Co tu jeszcze powiedzieć? Umorzenie decyzji głównego dyrektora ochrony środowiska tej z 10 roku na wyczyszczenia rowu opierało się na tym, że nie ma normy w Polsce, ile tego glinu w rowie ma być. Czyli w rowie może być wszystko, na to nie ma normy.
To też bardzo ciekawe. Panie Zbigniewie, również tutaj pan doprowadził do tego, że zostało tutaj cofnięte pozwolenie wodnoprawne. Jak to wygląda obecnie?
W firmie zostały wydane w sumie 4 pozwolenia wodnoprawne. Jedno w 2010 roku i 3 w 2012 roku. Firma, starostwo wydając te pozwolenia wodnoprawne, nie uznało żadnych stron postępowania. Pan właściciel firmy też nie uznał żadnych stron postępowania, mimo tego, że z tyłu na każdym pozwoleniu wodnoprawnym pisze wyraźnie, że nie upoważnia do korzystania z cudzych nieruchomości. Rów jest też części moją nieruchomością prywatną. Firmy to w ogóle nie interesowało i w wyniku tego, że nikt nie został powiadomiony, rów nie jest w stanie odebrać tej ilości wody, która z tej utwardzonego terenu spływa, wszystkie pozwolenia zostały cofnięte, tylko że trwało to od 2012 roku do 2018 roku. Sprawy trwały w RZGW w Gdańsku, w sądach i oczywiście firma do końca występuje o kasację wszystkich wyroków, ale w tej chwili nie posiada żadnego pozwolenia wodnoprawnego.
Jak pan o tym wspomniał, właśnie podając taki przykład, to pan albo pan też sołtys, że jeśli tu w kominkach będziemy palić nie tym, co należy, no to mnóstwo instytucji przyjdzie łącznie z policją do naszego domu i do kominka będą zaglądać, czym tam jest spalane, a tu w obliczu takich no, sytuacji jakoś nie ma, żeby te instytucje same z siebie coś zrobiły, tak? Tylko to wy musicie się dobijać. Ja to przynajmniej tak odczytuję. Może tak nie jest, ale tak to widzę.
Musimy się przebijać, bo mimo tego, że dostałem odpowiedź, że do instalacji, do rowu była podłączona instalacja przemysłowa i były odprowadzane ścieki przemysłowe. Taka odpowiedź była z Wiosiu. Mimo tego musimy się przebijać, nawet żeby być stroną w jakimś postępowaniu, chociaż jesteśmy właścicielami nieruchomości, musimy się wszędzie przebijać. Wszyscy nas bywają. Nie ma instytucji odpowiedzialnej. Znaczy, tak krótko mówiąc, to instytucja nie ponosi żadnej odpowiedzialności karnej, ani żaden pracownik nie ponosi odpowiedzialności karnej za wszystkie swoje decyzje, chociaż są wydawane niezgodnie z prawem.
Panie Zbigniewie, są wyroki sądowe, które skazują tutaj pana. Pan się odwołał, wygrał, właściciel wygrał, ale jak pan by to skomentował? Bo tutaj też są takie nieścisłości co do tego, że został przez sąd skazany, a później uniewinniony.
Mieliśmy dwie sprawy. Znaczy, jedna sprawa była, że ja zgłosiłem wtedy w 12 roku wszystko to na policję i policja zgłosiła to do prokuratury. I trwała sprawa, tylko że policja w umiejętny sposób połączyła moją sprawę z tą sprawą, którą Wioś zgłosił do prokuratury. I już nie byłem stroną w żadnym w postępowaniu. Nie miałem żadnych praw, byłem tylko przesłuchany jako świadek. No i z tego, co mi wiadomo, pan Trejderowski został ukarany z 2 wyrokami w Golubiu Dobrzyniu w sądzie rejonowym, ale oczywiście twierdzi, że jest niewinny, że się odwołał od tego, jest niewinny i to jest prawda. Odwołał się do sądu w Toruniu następnej instancji i został uniewinniony. Tylko dlaczego został uniewinniony? Jakby to był, to by odpowiedział. Ja zgłosiłem do sądu, że to firma Konkret spuszczała ścieki, nie pan Trejderowski Zbigniew, współwłaściciel. I dlaczego został sądzony pan Trejderowski Zbigniew, to trzeba by się spytać prokuratury. Bo z tego, co mi wiadomo, prokuratora nie powołała na świadka żadnego z pracowników pana Trejderowskiego. A pan Trejderowski w odwołaniu podniósł do sądu w Toruniu, że on nie spuszczał żadnych ścieków jako Zbigniew Trejderowski. I możliwe, że to jest to prawda. Ja też go nigdy nie posądzałem. Może to któryś z jego synów, współwłaścicieli robił to. Może miał pracownika sabotażystę. Nie wiadomo. Ale prokurator nie przesłuchał żadnego świadka w Golubiu-Dobrzyniu i pan Trejderowski jest niewinny. Ale wszystkie instytucje wyraźnie mówią, że firma spuszczała, jako firma ścieki przemysłowej zniszczyła rów. Na to jest też, na potrzeby tego prowadzonego śledztwa w sprawie pana Trejderowskiego, jest opinia biegłego sądowego, która mówi wyraźnie, że firma Konkret zniszczyła rów na odcinku 2 kilometrów i jak nie zaprzestanie tej procedury, dojdzie do skażenia Strugi Rychnowskiej, następnie Drwęcy. W opinii biegłego sądowego, bo to nie można tego udowodnić, rów na rów są zdjęcia, filmy, mamy wszystko. Biegły sądowy odnosi się również do smrodu, którą tutaj mam, który się wydobywa z tej firmy i który mówi, pisze wyraźnie, że przebywając w oddziaływaniu tego zapachu jest złe poczucie, złe samopoczucie, mdłości. Po prostu no, działa to na człowieka.
Była taka sytuacja, że dzieci w przedszkolu tutaj miały jakieś, odczuwały coś i jak to wyglądało, bo też prasa lokalna o tym pisała.
Tak, no była taka sytuacja właśnie w momencie wiosennym w 2012 roku. Zatrzymałem ten rów, później został rozkopany przez firmę w nocy, znowu mieszkańcy go zatrzymali, ale chodziło głównie o smród wydobywający się wtedy z tego rowu. Wpływało to do strugi. Wzdłuż strugi bardzo śmierdziało. Przy strudze jest zlokalizowany sklep, szkoła i ludzie, dzieci miały dolegliwości. Biegunki, takie rzeczy. Nie ma na to dowodów dzisiaj. Było to zgłoszone wtedy do wszystkich instytucji. Nawet do sanepidu ludzie dzwonili. Ale nikt nie podjął na to działań i tak, bo została tylko artykuł w gazecie.
Rozumiem. Mówił pan Zbigniew Musiał, mieszkaniec Wielkiego Rychnowa. Proszę państwa, tak przedstawia się ta sytuacja formalno-prawna. Oczywiście tu są jeszcze różnego rodzaju inne dokumenty, które można by przytoczyć, ale no nie sposób tego wszystkiego zrobić w ramach naszego programu, a my zapraszamy, by zostać z nami.
Szanowni państwo, a my powracamy do rozmowy z mieszkańcami, którzy chcieliby jeszcze powiedzieć o tych różnego rodzaju uciążliwościach. Proszę, żeby się pani przedstawiła.
Jadwiga Zupka.
Pani Jadwigo, pani mieszka tutaj, w tej miejscowości. Czy odczuwa pani uciążliwości związane z funkcjonowaniem tej firmy?
Mieszkam w najbliższym sąsiedztwie tego zakładu i smród, który się wydobywa, jest nie do wytrzymania czasami. Nie zawsze. Czasami są momenty, że jest względnie dobrze, ale są takie momenty, że nie idzie tego wytrzymać. My chodzimy z bólem głowy, łykamy tabletki przeciwbólowe, żeby sobie jakoś pomóc. Zamykamy szczelnie okna. I także no, jest to strasznie uciążliwe. My, żeby latem odpocząć, żeby pooddychać świeżym powietrzem, dzwonimy do znajomych i wpraszamy się, czy możemy przyjechać, żeby trochę pobyć na powietrzu. Bo u nas niestety nie da się posiedzieć na zewnątrz. Także jest to no, naprawdę ciężkie. Trudno jest tu żyć.
Problem, no tak jak już mówiliśmy, jest duży, ale tutaj kolejna, że tak powiem, sprawa, bo chce się ten zakład rozbudować. Tak, tak. Jak patrzy pani na to?
No, z niedowierzaniem. Po prostu nie mogę uwierzyć, że jeśli ten zakład się jeszcze bardziej rozbuduje, to nie wierzę w żadne zapewnienia pana prezesa Trejderowskiego, że tu się cokolwiek poprawi, tylko będzie jeszcze gorzej. My w tej chwili mamy problem nawet, żeby wyjechać z własnego podwórka, bo my jesteśmy tak zastawieni. Z jednej strony stoi kilka tirów, z drugiej strony jest pas zieleni posadzony, który już jest, no, ma taką wysokość, zasłania. Kiedyś mąż wyjeżdżał, o mało nie miał wypadku, bo no nie ma żadnej widoczności. Po drugiej stronie pracownicy stawiają nam na poboczu przed domem samochody. Co my mamy zrobić? Dzwonić na policję? no jakoś nie chcemy tego robić, bo wiemy, że to są samochody pracowników i oni tam też dziesiątek tysięcy nie zarabiają, więc nie chcemy tego robić, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo uciążliwe.
Czy brała pani udział w tych konsultacjach społecznych? Jak one wyglądały?
No, wiele osób też ma takie same obawy jak ja.
Dziękuję bardzo. Szanse czy zagrożenia takich dużych inwestycji na obszarach wiejskich? O tym w dzisiejszym programie interwencyjnym. Za chwilę dalszy ciąg programu.
Mówiliśmy, proszę Państwa, o tych pszczołach i o tych rybach. Jest właśnie osoba, pan Marcin, który właśnie, któremu te ryby tutaj, no, niestety do żywota dokończyły, tak? Jak to wyglądało? Co to się mogło stać?
No, korzystam, hoduję ryby na hodowlane na Strudze Rychnowskiej i zauważyłem od 2007 roku do 2012 spływ mętnej wody. Pozwoliłem sobie pójść rzeką wzwyż. Doszłem do rowu melioracyjnego, który wpływał do Strugi Rychnowskiej tutaj w miejscowości Rychnowo i dalej idąc doszłem do podzakład. Zabarwienie, można było stwierdzić wizualnie, zabarwienie zmienne tej wody, mleczne, poprzez ten okres 5 lat czerwone, żółte, przepływało rzeką. Zdychały masowo ryby w rzece Struga Rychnowska, jak dalej wpływało to do rzeki Drwęcy. Wizualnie też było widać pół rzeki na szerokości o zmiennym kolorze, który miał wpływ na wpływającą wodą z rzeki Struga Rychnowska. Ryby dostawały różnych egzem, działało to toksycznie, no i doprowadzało do śnięcia. Pozwoliłem sobie przy odkryciu no, tych ścieków w rowie zrobić najpierw badania, które stwierdziły, że to są ścieki. Badania były ogólne, nie jakby jednostkowe na temat różnych pierwiastków i składu, ale wskazywały jednoznacznie, że są o silnej zawartości ścieków ogólnych.
No to poniósł pan na pewno straty. Jakie?
No tak, w pierwszej chwili poniosłem straty, dlatego że część wody w pierwszym momencie, gdzie sprawa się zaczęła, wpłynęło mi do stawów i no, część ryb padła. Później już uważałem na to, ale musiałem monitorować cały czas rzekę, zgłaszać do instytucji, które z wielkim oporem no i trudem podejmowały szereg działań. Czasami trzeba było instruować, żeby właściwie dokonywały pobrania próbek w rowach i tak dalej, żeby stwierdzić zanieczyszczenie. Ale tutaj, jak pan Zbyszek wcześniej wspomniał, instytucje wykazały, że ścieki, które znajdują się w rowie, pochodzą z zakładu i oddziałują na środowisko. Dlatego zostały wydane 2 decyzje o szkodzie w środowisku.
Jako osoba związana z rybami, pan te ryby hoduje tutaj, użytkując Strugę Rychnowską. Ona dalej wpływa do Drwęcy. Czy na Drwęce to również może mieć wpływ, czy też już to już tak zostało rozwodnione, rozpuszczone, że może już mniejszy? Jak pan to określa?
W tej chwili takich, jakby powiedzieć, stężenia ścieków nie ma. W ostatnich latach, z tego co wiem, firma wywozi te ścieki i one nie płyną masowo, chociaż substancje zostały, rów nie został wyczyszczony, jakby, jak zostało to nakazane w decyzjach RDOŚ-u. Pan pyta mnie, czy na Drwęce oddziaływało. W obecnym czasie, kiedy to się działo, na obrębie tam tych lat 2007-2012, w telewizji regionalnej był reportaż, gdzie pokazywano ryby łososiowate w Drwęcy, które są zarybione przez PZW i dostawały egzem. Te same objawy były w rzece Strudze Rychnowska w tym samym czasie.
I tutaj już nikt nie dotarł do tego zakładu, tak?
No, może nie połączono tych spraw.
Proszę powiedzieć, z jednej strony, jeśli ten rów nie został wyczyszczony, a odkładały się tam substancje, to jeśli dojdzie do dużych opadów deszczu, ruszy ta woda i te pokłady, no najzwyczajniej w świecie, zacznie je podmywać, zmywać, ruszać, to one dojdą do tej strugi rychnowskiej i do pańskich tych stawów, czy jak to tam nazwać?
No do stawów i dalej. Na pewno tak, na skutek temperatur, jakby także również spływu, no i każdego ruchu w dnie, kiedy dojdzie do erozji dna. To będzie miało na pewno oddziaływanie.
Gdyby ktoś, kto nie ma uprawnienia specjalnego, wziął sobie wędkę, poszedł na drwęce i zaczął łowić, to co by go spotkało?
No wie pan, ciężko tu powiedzieć, że jakaś, jakby powiedzieć, ciężka rzecz, ale na pewno to się odkłada w rybach. Te ryby nie wiadomo, gdzie one trafią. Ryba w wątrobie, szczególnie drapieżniki, no powiedzmy tak jak rzeka Dwęca jest pstrągiem, trociami zarybiana, no i szczupak również, najwięcej kumulują ze wszystkich ryb, które do organizmu przenikają trucizny z wody. Wszystkie substancje. No później to jednak może oddziaływać na ludzi.
Dziękuję. No myślę, że warto wiedzieć o tym, że jeśli bez uprawnień pójdziemy nad rzekę i będziemy łowić, to grozi nam mandat i konfiskata narzędzia zbrodni, czyli tejże wędki. I jeszcze inne rodzaju potrafi straż nam utrudnić życie. I bardzo dobrze, bo trzeba chronić to, co ochrony wymaga. Ale jeśli wrzucimy do rzeki nie wiadomo ile glinu i nie ma na to żadnej normy, to nikt się tym nie zainteresuje. Przepraszam, to taka tylko krótka dywagacja na temat tego, co mówili nasi dzisiejsi goście na naszym programie. Mamy nadzieję, że odpowiednie instytucje i urzędy przyjrzą się tej sytuacji. I mamy nadzieję również, że podczas następnego naszego programu będziemy mieli możliwość i przyjemność rozmawiać z właścicielem, jak również z przedstawicielami tychże instytucji i urzędów, których tutaj na pewno zaprosimy. Z Wielkiego Rychnowa żegnają się z Państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.